Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski, działacz antykomunistyczny. Witam bardzo serdecznie.
Witam ojca i witam słuchaczy drogich.
Dziękujemy. Panie redaktorze, dziś mija 31 lat od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Rozpoczęły się historyczne obrady władzy i opozycji. Dla jednych to zgniły kompromis z komunistami, źródło wszystkich nieszczęść wolnej Polski, dla innych wielki sukces Polaków, fundament naszej niepodległości. A dla pana?
A to jest fenomenalne, bo ja w tej chwili siedzę, przeglądam stare wideo z okresu Okrągłego Stołu, no i znajduję tutaj wypowiedzi moje, które wtedy, że to zdrada. To niesamowite, to wspaniałe odkrycie, bo będę miał teraz to udokumentowane na filmie.
Czyli zdrada.
Zdecydowanie tak. Ja to mówiłem już w trakcie Okrągłego Stołu. Pisałem to nawet tam w takim małym pisemku podziemnym jeszcze wtedy, że Polacy mają prawo skądinąd założyć na kark obroże, ale nie mają prawa zrobić tego wobec całej Europy Wschodniej. A jeżeli Polacy zrealizują Okrągły Stół, to nałożą postkomunizm na całą Europę Wschodnią. I tak rzeczywiście się okazało. No dopiero teraz, 30 lat po tym, wydobywamy się z tego potwornego układu.
Mamy falę strajków, 1988 rok i później Lech Wałęsa i minister spraw wewnętrznych i generał Czesław Kiszczak porozumieli się w sprawie zwołania rozmów tak zwanego Okrągłego Stołu. Co jakiś czas mówimy o tych kantach, które ten stół ma. Co to za historia i co rzeczywiście udało się osiągnąć, czy też cały czas...
Przepraszam, przed chwilą oglądałem taki fragment nagrania z 31 sierpnia, właściwie chyba z 1 września 1988 roku. Po tym właśnie, jak Wałęsa wrócił od Kiszczaka i tu stoczniowcom mówił o tym i mówił, mam 18 lat zdrady. Chodziło o to, że zaczął w 1970 zdradzać i później w 1988 znowu kontynuował tę zdradę. To fenomenalne. Oczywiście później w następnym zdaniu, jak to on zaprzeczył, że ale upoważniliście mnie i tak dalej, że to nie była zdrada, to była taka jego kombinacja. Ale wracając do rzeczy, rzeczywiście no, rola Wałęsy w tej całej operacji to jest jedno. No, on sam raz mówił, że to była praca patriotyczna, raz mówił, że to zdrada. No. Ale myślę, że z punktu widzenia publicznego, no dzisiaj może powiedzieć, trudno, przeszliśmy to, ale musimy Polskę odbudowywać, Polskę uwalniać od tych złogów postkomunistycznych. No i to, co się obecnie w Polsce dzieje, no między innymi podpisanie prezydenta ustawy o sądownictwie, no to jest właśnie przezwyciężanie tej zdrady, która się przy Okrągłym Stole została zawarta.
Chociaż opozycja tutaj, idąc w ten trop tej Izby Dyscyplinarnej, czyli nowelizacji ustaw o sądach, prawda, podpisany przez pana prezydenta, no nie wiem, czy to będzie taki łatwy, czy lekki orzech do zgryzienia, bo i też opozycja zachęca Komisję Europejską, żeby to przeniosła aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby też, no, opozycja cały czas mówi, żebyśmy jakby poczuli skutki tego, że zabraliśmy się za sądownictwo, bo nawet kwestia tej praworządności to się ciągnie od poprzedniej już kadencji, ale teraz kwestia jeszcze funduszy, które dostajemy, żeby one też były jakoś tak powiązane z tym, jeżeli się nie wycofamy, tak, to będziemy mieli problem, i wszyscy będą pokazywali, winna prawica, Zjednoczona Prawica, tak, teraz rządząca.
Na pewno nie będzie łatwo. No, to, co wczoraj powiedział sławny Kapo, pseudonim tak nadany mu przez tego Włocha, Kapo Schulz, mówię o tym polityku niemieckim, który powiedział, że do 2025 roku Europa zostanie scentralizowana i powstaną Stany Zjednoczone Europy, to by pokazywało, że Zachód, Niemcy, chcą podporządkować sobie całą Europę. Europę i w ten sposób no, przycisnąć Polskę do tego, żeby zrzekła się swojej suwerenności. No to by wskazywało, że rzeczywiście walka z, chociażby z naprawą sądownictwa w Polsce będzie trudna, ponieważ Niemcy, Francja będą nam tą walkę utrudniać, a nasza opozycja wewnętrzna, no to tylko odbicie tego, co się na zewnątrz dzieje. No to Targowica, tak jak Targowica została zawarta w Moskwie i później realizowana przez polskich zdrajców, tak i dzisiaj no, mamy tą samą sytuację, w której pewne plany niemieckie, być może francuskie, są realizowane przy pomocy polskich targowiczan. Ale no, to trzeba przezwyciężyć, a sprawa geopolityczna, no to już szersze sprawy, których nie omówimy. Wczoraj Donald Trump został uwolniony od tego zagrożenia impeachmentem, prawda? Nowe sankcje zostały na Nord Stream nałożone. No to wszystko się dzieje. No, Chińczycy walczą z tą bronią biologiczną, którą sami sobie stworzyli. No, na Bliskim Wschodzie są niesamowite rzeczy się dzieją, więc sprawa polska jest elementem wielkiej, wielkiej światowej rozgrywki i ważne, żeby władze polskie tutaj stawały twardo przy obronie interesu narodowego, a wszystko będzie dobrze.
A jak pan odczytuje ostatnią wizytę pana prezydenta Macrona?
Halo?
Jak pan odczytuje ostatnią wizytę Macrona, prezydenta Francji w Polsce? Przyjechał za interesami, przyjechał się z nami pogodzić, inaczej nas zaczną traktować. Jak to mamy rozumieć? Bo też różne są komentarze, różne mogą być skutki tych umów i rozmów.
No to no, oczywiście on przyjechał realizować bardzo różne interesy. Z jednej strony musi uznać silną pozycję Polski, coraz silniejszą w Europie. Z drugiej strony usiłuje Polskę w jakiś sensie podporządkować. Te jego wykłady o tym, że Polska musi szanować prawo europejskie i obyczaje europejskie, no to są wszystko nagany. No to bardzo nieprzyjemne zachowanie, właściwie agresywne i godne potępienia. No ale trudno, no, to są nasi partnerzy w Europie, musimy sobie zdawać z nimi radę. Nie wolno im ustępować. To znaczy, Francja to jest w tej chwili taki niemiecki piesek i rozmowa z Francuzami to trochę też bezprzedmiotowe, bo ważne jest stosunki polsko-niemieckie, a te stosunki z kolei możemy jakoś ustanawiać przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Skoro Amerykanie nakładają nowe sankcje na Nord Stream 2, czyli na Niemcy w istocie, na związki Niemców z Rosją, no to jest dla Polski bardzo korzystna okoliczność i miejmy nadzieję, że dyplomacja polska, władze Rzeczypospolitej będą miały to wykorzystać.
Też musimy uważać, bo sami widzimy, jak prezydent Francji Macron traktuje swoich, prawda, te żółte kamizelki, też te różnego rodzaju awantury. System ubezpieczeniowy, tam wiele grup walczy o swoje, no jakby grochem o ścianę.
To właśnie, to bardzo charakterystyczne, ta pogarda tego Macrona dla swoich obywateli, gdzie policja tłucze naprawdę okrutnie, tłucze robotników, ludzi, którzy upominają się o jakieś godne warunki pracy. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj już wiemy, że ta różnica między Zachodem a Polską się zmniejsza i naprawdę wielu ludzi we Francji żyje naprawdę w ubóstwie. To nie jest tak, że to Francja elegancja. Kiedyś się wyglądało na to, że to jest przepaść między nami, a dzisiaj nie. No, wielu Francuzów żyje w ubóstwie i nie może znieść tego panoszenia się właśnie Macrona i całej tej szajki tych ludzi, którzy no właśnie rabują ten kraj, a poza tym podporządkowują Niemcom, co im się nie poda. No wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest naprawdę dla Polski wielką stratą, a to się odbyło również za zgodą Francji i Niemiec, które teraz będą chciały całą Europę sobie bezpośrednio podporządkować. No musimy walczyć o swoje.
Panie redaktorze, od wczoraj wiemy, kiedy będą wybory prezydenckie. Ale przed wyborami gdzieś czytałem taki sondaż, że Polacy najlepiej oceniają 10-letnią kadencję pana prezydenta Kwaśniewskiego i tak ładnie napisano prezydenta postkomunistycznego. Przecież to był komunista, a tak to ładnie wybielają. Ciekawy jestem, jak pan ocenia tych, którzy usiedli do, bo tak wracając do jeszcze okrągłego stołu, rozpoczął się czas transformacji, ale nie rozliczono komunizmu, działaczy tego systemu. I teraz widzimy, że w tej obecnej polityce może nam się to odbijać, bo ci ludzie cały czas są obecni w jakiś sposób, prawda, czy sami, czy przez tych, którzy ich zastąpili, ale w tym samym kluczu myślenia, działania realizują, tak można powiedzieć, trochę rewolucję. No, ale to się odbija na gospodarce, na pewnym rozumieniu też tego, co dzieje się w życiu społecznym, tego rozłamu ideologicznego, też tego uderzania cały czas w małżeństwo, rodzinę, w kościół, prawda? Kościołowi się cały czas coś zarzuca, że kościół, biskupi, księża się nie porozliczali z czegoś. No, ale pytanie właśnie, rozliczenie tych, którzy wtedy usiedli, jacy to byli ludzie, bo to były dwie strony i teraz czy to było możliwe w ogóle, żeby to się udało? No i jakie tak naprawdę z perspektywy czasu, już 31 lat, mamy owoce tego, co zaczęło się dziać 6 lutego 1989 roku?
Tak. No, te badania, według których Kwaśniewski jest tym ulubionym prezydentem Polaków, no mam nadzieję, że to fałsz tego środowiska, które te badania przeprowadziło. No to jak się mówi, no kto bada, ten uzyskuje wyniki takie, jak
no to też jeden z portali, no można powiedzieć zagraniczny inwestor, więc no ile własności, tyle wolności, prawda?
Tak. No to głównie niemieckie środowiska, ale rzeczywiście Polacy nie wiedzą, no nie dotarło do polskiej opinii publicznej informacja, że Kwaśniewski był zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako agent pseudonim Alek. No to są rzeczy, które pokazują tego człowieka we właściwy sposób, a już nie mówiąc o tym, że te źródła KGB-owskie pokazywały go jako też agenta KGB. No ale to wszystko, że tak powiem, przez fakt, że polskie media są zdominowane przez zagranicę, po pierwsze, szczególnie te elektroniczne, prawda, a po drugie, no przez interesy również, no tych tak zwanych totalnej opozycji teraz mającej, walczącej z kościołem, walczącej z polskością w istocie, no bo to są ludzie ze środowiska Donalda Tuska, no który za polskość to nienormalność, to polskość trzeba zniszczyć, polskość trzeba przerobić na co? Na Niemiec? Oni mówią europejskość, ale ta europejskość to jest po prostu niemieckość, no więc podporządkowanie we wszystkich sferach życia publicznego właśnie, włącznie z rodziną. To są zupełnie straszne rzeczy, a zaczęło się to rzeczywiście przy okrągłym stole, kiedy no, ludzie, no, z których wtedy ceniłem, sprzyjaźniłem się z wieloma z nich, ja myślałem, że oni szczerze będą tutaj reprezentować interesy Solidarności, interesy polskie, ale wtedy nie wiedziałem, że dominują wśród nich właśnie agenci Służby Bezpieczeństwa, no nie mówiąc o Wałęsie, prawda, temu Bolku tam z lat 70., ale później, że sam, jak mówię, przed chwilą widziałem te nagrania, gdzie mówił 18 lat zdrady, ale innych, no przecież Mazowiecki zaczynał jako działacz stalinowski, Gremek zaczynał jako działacz stalinowski, Kuroń zaczynał jako działacz stalinowski, Michnik mówił o sobie, że jest komunistą. No to są ci ludzie, którzy odegrali wtedy decydującą rolę przy okrągłym stole, którzy ustanowili ten w Polsce porządek postkomunistyczny, którzy się dogadali doskonale właśnie z takimi ludźmi jak Kwaśniewski, właśnie TW Alek, no i całą bandą ludzi z Moskwy. No i został zresztą wtedy za zgodą właśnie Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy, został ustanowiony taki porządek wspólny, to znaczy wygodny i dla Zachodu w tym czasie, i dla Rosji, dla Związku Sowieckiego ówczesnego, no a Polska gniła, Polska została skazana na gnicie, no. To oczywiście była sytuacja dużo lepsza niż okres stanu wojennego, kiedy Polska się, że tak powiem, cofała w rozwoju, ale nadal trwały trwały zapóźnienia w stosunku do Zachodu. I dopiero, że tak powiem, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę Polska ruszyła z kopyta dopiero w 2015 roku wraz ze zwycięstwem prawa
Zjednoczonej Prawicy,
w wyborach. No i wygraną Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. No i teraz jest sytuacja, w której mamy szansę naprawdę pozbyć się tych wszystkich okoliczności hamujących, odrzucić ten cały spadek okrągłego stołu i rozpocząć naprawdę ostry marsz do przodu. No, jestem przekonany, że wybory prezydenckie za 3 miesiące zakończą się naszym sukcesem i rzeczywiście jeżeli sytuacja geopolityczna niczym tu nam nie przeszkodzi, to przed Polską staje przyszłość naprawdę promienna, na pewno zachęcająca.
No bo te prace przy okrągłym stole, tam w jakichś chyba trzech głównych zespołach, bo to nawet ten pluralizm związkowy, to tam przewodniczący był chyba właśnie Aleksander Kwaśniewski, był Mazowiecki, był Sosnowski. Tak. Później kwestia gospodarki, polityki społecznej i reform politycznych. No, pytanie, czy
Geremek, tak.
No, Rejkowski i Geremek. No i czy rzeczywiście ci ludzie osiągnęli coś dla Polski? Czy to było takie, taki kolejny ukłon ku rządzącym? I pytanie, czy rządzący chcieli cokolwiek oddać? Czy to nie było, bo to kamery rejestrowały, nawet transmisje były telewizyjne. No ale czy myśmy to rozumieli, co tak naprawdę się dzieje i że to może jest ukartowane, że tak naprawdę chcą z nami rozmawiać, czy z opozycją chcą rozmawiać, ale dalej będą forsowali swoje i nie pozwolą, żeby im włos z głowy spadł i pieniądze z kieszeni wypadły?
No ja przypomnę w ten sposób, że latem 1988 roku, w czasie strajków na Wybrzeżu, władze oferowały ten kompromis, oferowały Solidarności 40% miejsc w Sejmie i Senat. To już latem 1988 roku się odbyło. Potem, jak został przygotowany okrągły stół, to komuniści poczuli się mocniejsi, dawali już tylko 35% i ten Senat. Mimo, że w tym czasie na Węgrzech na przykład zdemontowano granicę z Austrią, prawda, co było zupełnie niesłychaną rzeczą, no bo to wtedy dochodziło do tego wolnego przemieszczania się ludzi. Przecież to otworzenie granicy, zwalenie, w tym sensie muru takiego jak berliński, prawda, to była fenomenalna rzecz. W Rosji, w Związku Sowieckim dokonywały się zmiany bardzo, bardzo głębokie i polscy komuniści byli przymuszeni, to nie chodzi o to, że oni chcieli, czy oni byli przymuszeni do tego, żeby Polskę zdemokratyzować, bo Związek Sowiecki nie dał sobie rady, że tak powiem, z opanowaniem, gospodarka upadała, cały ten system komunistyczny się walił na łeb, na szyję i chodziło o to, żeby zachować cokolwiek, zachować władzę polityczną przynajmniej, skoro cały system się rozpada. No i tutaj znaleźli po stronie Solidarności, znaleźli chętnych współpracowników. No i tu trzeba zacytować tego okropnego typa szefa SLD, czy to się ten nazywa teraz Nowa Lewica, tego Czarzastego, którego ojciec był jednym z głównych organizatorów okrągłego stołu po stronie komunistycznej, uczestników okrągłego stołu. Pamiętam tego człowieka. No i ten Czarzasty, mówią młodym Czarzastym, powiedział do Frasyniuka właśnie, że który był tym pożytecznym idiotą po stronie Solidarnościowej, że ominę wulgaryzmy, ale wy się nie pokonali komunistów przy okrągłym stole, tylko wy się dogadali z komunistami. No, dogadali się dla wspólnego interesu, to znaczy, że komuniści przetrwają, a wy zostaniecie doproszeni do władzy, zostaniecie wyposażeni w jakieś tam pieniądze, finanse, możliwość urządzenia się, ale też właśnie w sensie politycznym. No, założycie sobie partię polityczną, która będziecie do Sejmu, obrośniecie tłuszczykiem, prawda, będziecie mieli samochody i tak dalej. No więc to był obrzydliwy kompromis, rwanie, nadużywanie własności, nadużywanie tytułu do wypowiadania się w imieniu Polski. Ci ludzie, mówię o ludziach Solidarności, którzy zasiedli przy okrągłym stole, uznali siebie za jakichś spadkobierców rządu narodowego, coś takiego. To był kompletny absurd. Ja im w to mówiłem w oczy właśnie przy okrągłym stole, że przecież to oni nie mają prawa do reprezentowania interesów narodu polskiego, państwa polskiego i z komunistami nie można tak naiwnie się dogadywać. No ale oni się chcieli dogadać i do dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że to, co zrobiła Platforma Obywatelska, powołała Koalicję Obywatelską, do której kto wszedł? Leszek Miller, Cimoszewicz, cała ta banda komunistyczna, ludzi, którzy sprzedawali Polskę, którzy zarządzali kiedyś Polską w imieniu Związku Sowieckiego. I ci sowieccy ludzie reprezentujący system sowiecki dzisiaj są razem z Frasyniukami, właśnie działaczami Platformy Obywatelskiej, Tuskiem i tak dalej. To jest jedna drużyna. Okazało się, że właśnie po latach widzimy, że przy okrągłym stole były rzekomo dwie strony, a dzisiaj jest to jedna strona, która walczy z Prawem i Sprawiedliwością, walczy z Kościołem, walczy z polskością, walczy z rodziną, walczy z obyczajami, no walczy o to, żeby Polskę na nowo podporządkować już tym razem, no nie Rosji, a Niemcom.
A myśli pan, że Polacy to rozumieją? Bo profesor Roszkowski mówił, że na okrągły stół należy patrzeć z punktu widzenia mobilizacji społecznej. Władza zdawała sobie sprawę, mówiąc kolokwialnie, że dłużej może nie pociągnąć, a społeczeństwo jeszcze się nie obudziło i nie dostrzegało szansy na zasadnicze zmiany. Pytanie, czy my dzisiaj widzimy te szanse, czy też pójdziemy właśnie za Koalicją Obywatelską, za takimi podpowiedziami, jak pan mówi. No to jest też takie trochę porażające, że komuniści i niby prawica dziś robią blok przeciwko prawicy, przeciwko zmianom i temu, co dzieje się w Polsce.
No, po pierwsze trzeba to społeczeństwu pokazywać, trzeba to uczciwie o tym informować. No, to jest trudne, ponieważ mówię, no, co raptem tutaj te władze mają, ta wolna Polska czym dysponuje? No, dysponuje mniejszością środków medialnych i jeżeli się zwrócił uwagę, że te rzekomo polskie, no ale własność na ogół niemiecka tych mediów, plus wielki napór Zachodu właśnie, Unii Europejskiej, no a, i plus tak zwana totalna opozycja, no to wszystko jest poważna siła, która mąci ludziom w głowach. No ale myślę, skoro wygraliśmy w 2015 roku, no myślę, że dzisiaj musimy się zebrać i na nowo, że tak powiem, przystąpić do szturmu, wygrać za 3 miesiące wybory prezydenckie. No, ja bym bardzo chciał, żeby to się odbyło już w pierwszej turze. I przejść do przodu. No, już rzeczywiście rozliczenia ze zdrajcami to jest jakby inna sprawa. Miejmy nadzieję, że najważniejsza sprawa to będzie rozwój Polski, to co się obecnie dzieje, no i czego na przykład przykładem była jednak gdzie ta Macrona. Wzrost znaczenia Polski, z którą się nawet tacy ludzie jak Macron muszą liczyć, no to wszystko będzie postawało naprzód.
A jak pan ocenia to, co powiedział profesor Strzembosz? Bo on podgrzewa atmosferę i mówi, dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej jest działaniem przestępczym.
Tak, to bardzo, bardzo przykre. Ja widziałem, obserwowałem Strzembosza przy okrągłym stole. To jest bardzo dobra rodzina. To był przyzwoity człowiek. Jego brat, wybitny historyk Tomasz Strzembosz, to naprawdę jest szlachetny człowiek. No, same superlatywy można mówić. A niestety Adam Strzembosz okazał się być człowiekiem naiwnym, a teraz po latach, no nie chcę, to jest starzec, który nie chce tutaj używać żadnych wyrażeń, ale to rzeczywiście okropne, żałosne.
Bo wie pan co, że tak wejdę w zdanie, bo profesor Strzembosz był odpowiedzialny za reformę sądownictwa i on co więcej obiecywał solennie, publicznie, że sędziowie sami się oczyszczą.
Ale dokładnie tak, on uprosił Jana Olszewskiego do tego, żeby mu tam w czymś doradził. Ja pamiętam, jak Jana Olszewskiego spotkałem w Pałacu Namiestnikowskim, bo ja obserwowałem te obrady i mówię, a co pan tu robi? I Jan oczywiście mówi, ale skąd ja tutaj nie biorę w tym udziału, w tej awanturze, ale skoro pan Strzembosz mnie poprosił tam o doradę w pewnej konkretnej sprawie, no to ja tam zdecydowałem się tej porady udzielić. I nigdy więcej się już w tej stole nie pokazał. No ale niestety Adam Strzembosz Sobosz wszedł w taki dialog, tak głęboki dialog z komunistami, że dzisiaj nie ma wyjścia i musisz, że powiem, jak się mówi, jako wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. No. I on kracze jak jaskiernia, jak ci komuniści, z którymi się wtedy dogadał i z którymi kontynuował.
No poszedł o krok za daleko i teraz nie wiem, może jak się nawet wycofać, no i tak idzie
tak,
dalej.
Myślę, że ten biedny starzec, no, załgał się i w tej chwili, no, to już jest sytuacja tego stuporu, z którego nie potrafi wyjść.
Bardzo dziękuję. Tak myślę, że trzeba chyba pana zaprosić do radia, do telewizji, bo przydałoby się trochę więcej
Wielką
czasu.
Przyjemnością.
Dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
Serdecznie dziękuję ojcze i serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
Słuchaczy, dziękujemy. Naszym gościem był redaktor Krzysztof Wyszkowski, działacz antykomunistyczny.